Siostry i bracia, serdecznie Was witam w imieniu Jezusa Chrystusa i cieszę się, że będziemy mogli razem czytać wspólnie razem Ewangelię. Dzisiaj czytamy z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 14, wiersza 16 do 17. Strona 1158 dla tych, którzy mają Biblię warszawską. Jeszcze raz Ewangelia według świętego Jana 14, 16, 17 oraz 26. A jeżeli pozwolicie, to ja sobie zacznę trochę wcześniej, od wiersza 14, Ewangelia Jana. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i go nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Amen. Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za to, że Ty natchnąłeś świętych pisarzy, aby napisali dla nas Twoje słowa. Wiemy, że niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Twoje trwać będzie na wieki. Dziękuję Ci za to, że to Słowo posyłasz nie tylko do świata, posyłasz je do naszych serc. I dziękuję Ci za to, że Ten, który inspirował świętych pisarzy, Duch Prawdy, Duch Święty, jest dzisiaj także obecny, aby to Słowo wyjaśniać w naszych sercach. Dzisiaj oświecaj nas, dzisiaj prosimy, przyjdź i spraw, abyśmy to Słowo mogli przyjąć i według Niego żyć, według Niego postępować. A Tobie, Ojcze, za takie posłanie, za tego swojego Ducha dziękujemy przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Tak się składa, że jesteśmy ciągle w okresie, który określa się mianem wielkanocnym. Okres wielkanocny. On trwa od pierwszej niedzieli Wielkanocy do niedzieli Pięćdziesiątnicy, czyli niedzieli Zesłania Ducha Świętego, który przypada w naszej słowiańskiej tradycji w dniu zwanym Zielonymi Świątkami. To jest tradycyjna nazwa. Stara, słowiańska, Zielone Świątki. Natomiast chrześcijańska nazwa to zesłanie, święto zesłania Ducha Świętego. Żydowska nazwa to Pięćdziesiątnica, jedno święto. Do tego momentu zbliżamy się, będziemy wspólnie razem obchodzić tę uroczystość 27 maja. A więc już niedługo, za kilka tygodni. Szybko zleci. Na ten czas będziemy mieli kilka rozważań, które chciałbym, aby skierowane były, czy były zogniskowane wokół osoby Ducha Świętego. Bywa bowiem tak, że potem wypada nam to święto i wtedy mówimy o Duchu Świętym, a wydaje się, że jako Kościół, jako zbór, jesteśmy szczególnie związani z osobą Ducha Świętego. Jesteśmy nie tylko z nazwy Kościołem Świątkowym, ale doświadczamy Jego obecności, doświadczamy obecności Ducha Świętego, doświadczamy Jego charyzmatów. Należy więc może ten czas spędzić bardziej na takiej refleksji, na rozmyślaniu nad tym, kim jest Duch Święty i może też wołaniu i prośbie. Bo jeśli wiemy, kim jest, co czyni, jeśli poznajemy Go, to chyba dzieje się w naszych sercach coś szczególnego, mianowicie tęsknota za Nim. Jeśli Go nie znamy, jeśli nie wiemy, to po prostu wiecie, jeśli czegoś nie widziałeś, nie doświadczyłeś, nie zobaczyłeś, nie poznałeś, to nawet nie wiesz, że coś jest ładnego, pięknego, szlachetnego, wartego posiadania, pożądania. Ale kiedy rozpoznajesz coś, poznajesz Jego wartość, cenę, szczególną moc, chcesz, żeby to zamieszkało, było blisko Ciebie, czy tak jak z Duchem Świętym, chcesz, żeby zamieszkał. Teraz chciałbym więc ten czas spędzić na rozważaniach dotyczących Ducha Świętego. I powiem tak, to dzisiaj, jak Bóg pozwoli, za tydzień, a za 2 tygodnie będziemy mieli gościa w osobie Natanaela Sobotki z jego żoną Amandą, która jest z Irlandii i jest taką śliczną, rudowłosą Irlandką. Będzie mogła nam usłużyć jeszcze w maju, bo w czerwcu zbliża się czas porodzenia jej dzieciątka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodobają. Kocham Natanaela. Jego małżonkę miałem okazję poznać niedawno, ale Natanael był moim studentem w seminarium warszawskim. Jest wyjątkowym człowiekiem. Naprawdę bardzo się Wam też na pewno spodoba w tym sensie to, co mówi i to, jaki jest. Będzie 20 maja u nas. Już teraz serdecznie zapraszam. Kiedy rozmyślamy nad wydarzeniami związanymi z zesłaniem Ducha Świętego, to myślimy sobie, w chrześcijaństwie są chyba 3 zasadnicze święta. Mamy święto Bożego Narodzenia, które wypada w grudniu, Narodzenia Pańskiego. Jest to święto, w którym celebrujemy przede wszystkim fakt, że objawiony zostaje nam Syn, Jezus Chrystus. Ale wiecie, jak ze świętem narodzin. Nie tylko rodzą się dzieci, bo wraz z narodzeniem dzieci rodzi się także rodzic. Wraz z przyjściem na świat dziecka przychodzi na świat rodzic, ale przychodzi na świat także dziadek, przychodzi na świat babcia. Nowa zupełnie funkcja. Widziałem ostatnio swojego sąsiada, chodzi ze swoim, młody człowiek, w moim wieku mniej więcej, chodzi ze swoim wnukiem i mówi, wiesz co, synkowie to fajne rzeczy, ale ci powiem, wnuki są lepsze. Nie wiem, na razie nie myślę, żebym się specjalnie chciał dowiedzieć, ale wiem na pewno, wiem na pewno, że z narodzinami dzieci, nie tylko dzieci przychodzą na świat, bo na świat przychodzą także rodzice. Przychodzi na świat ojciec, matka, szczególnie gdy to jest pierwsze dziecko. Przychodzi na świat dziadek i babcia. Przychodzą na świat pewne nowe relacje, nowe sytuacje. To są cudowne rzeczy. Rzeczy, które warto pielęgnować i tutaj nie będę Was zachęcał do tego, żeby specjalnie się nad tym zastanawiać, ale chcę powiedzieć tak, święto Bożego Narodzenia to jest objawienie Jezusa Chrystusa, wcielenie Jezusa Chrystusa to jest Jego narodzenie, ale to jest także objawienie, to nie jest tak, że wtedy przyszedł na świat Bóg Ojciec, tak? Ale jest prawdą, że Bóg Ojciec objawił się jako Ojciec, Bóg objawił się jako Ojciec, Bóg objawił, że ma Syna. Że ma Syna jednorodzonego, jednaka, jakby powiedzieć. Monogenetos, mówią Grecy. Monogenetos, jednorodzony, jedynak, byśmy przetłumaczyli. Bóg ma Syna. Syna jedynego, Syna jednorodzonego. I to jest właściwie święto, które jakby tę prawdę, że oto Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał, rozświetla w sposób szczególny. Dzięki temu możemy zobaczyć, że nasz Bóg nie jest jakimś absolutem mieszkającym w takim zimnym, duchowym świecie, ale jest kimś, kogo możemy zobaczyć w relacji z Synem. Jest rodzicem, jest ojcem i synem, jest kimś szczególnym. To jest dla nas to objawienie. Objawienie Syna szczególnie możemy dostrzec w święcie Wielkiego Piątku i Wielkanocy. Święto Wielkiego Piątku i Wielkanocy objawia nam, kim jest Jezus Chrystus. Objawia, że Jezus Chrystus, ten jednorodzony Syn Ojca, tak bardzo nas ukochał i tak bardzo ukochał Ojca, że swoje życie oddał za moje życie. Że swoje życie położył za moje życie. I dzisiaj każdy brat i siostra, którzy w to wierzycie, jesteście połączeni tą krwią Chrystusa w jedno ciało, połączeni z Nim jednym ciałem. A wszyscy ci, którzy pragną, mogą dzisiaj także przystąpić i wyznając, wierząc, że Jezus jest tym objawionym Synem Bożym, po prostu sercem to przyjąć i stać się współdziedzicami, współczłonkami, współpracownikami. Zesłanie Ducha Świętego, trzecie wielkie święto w chrześcijaństwie, jest objawieniem tej szczególnej osoby, która jest najbardziej tajemniczą częścią Trójcy, jest objawieniem Ducha Świętego. Jego objawienie będziemy dzisiaj pielęgnować. Ja się bardzo cieszę, ponieważ ja się z nikim nie umawiałem, wiedzą to te osoby, z które prosiłem o przygotowanie poszczególnych części nabożeństwa. Wie to Hania, Wie to Małgosia, ponieważ nie rozmawiałem i nie mówiłem, czym się będę dzisiaj dzielił, ale Hania rozpoczęła nasze nabożeństwo rozważaniem o ogniu i o tym, że ten ogień, który ożywia, przywołuje wspomnienia, daje ciepło, wywołuje cudowne wrażenia, przywraca dzieciństwo i powoduje, że może być także szeregiem innych dla nas ważnych wartości, jest znakiem Bożej obecności, jest znakiem Boga, jest znakiem Ducha Świętego. I tak zaczęła Hania dzisiejsze nabożeństwo, prawda? Jest to dla mnie piękne, ponieważ myślę sobie, Duch Święty działa, ponieważ nas jednoczy wokół jednej i tej samej sprawy. Gosia, kiedy dzisiaj miała rozważanie, które przecież mówi o powołaniu apostołów, powiedziała takie zdanie, które sobie też zanotowałem, że mądry człowiek to ktoś, kto umie, a nawet chce korzystać z rady kogoś, kto jest od niego mądrzejszy, kogoś, kto od niego wie lepiej. I to wcale nie znaczy, że jak ja kogoś zapytam, to wtedy stracę, jakby będę ubezwłasnowolniony, wręcz przeciwnie. Mądry człowiek jest kimś, kto pyta, kogoś mądrzejszego od siebie szuka, kogoś, kto wie lepiej. I chcę zwrócić waszą uwagę, ponieważ to doskonale opisuje Ducha Świętego. To, co mówi Małgosia, opisuje Ducha Świętego. Te dwie myśli, które tutaj zostały już przywołane, chcę wpleść w to rozważanie, które tutaj oparte jest o ten 14 rozdział Ewangelii Jana i wiersz 16-17. Ja oczywiście nie chcę teraz tu komentować szerzej na temat tego, jaką część zajmuje ten rozdział i o czym jest mowa w tym rozdziale, bo byłoby to bardzo na pewno fajną rzeczą zrobić, ale żeby czasu nie tracić i żeby przejść od razu do rzeczy, chcę zwrócić waszą uwagę na to jedno słowo, które jest tutaj kluczem. To słowo w wierszu 16, powtórzone w wierszu 26, brzmi pocieszyciel. Takie słowo znajdujemy w naszej Biblii. Pocieszyciel. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. A w wierszu 26 mówi Jezus: pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was. Pocieszyciel. To jest to słowo. Słowo pocieszyciel jest dla nas, jest nam szczególnie bliskie. Oczywiście może być dlatego, że słowo pocieszyciel brzmi po prostu fantastycznie. To jest ktoś, kto nas pociesza. Chcę się zapytać, czy ważną funkcją jest bycie pocieszeniem, pocieszycielem. Ja wiem, jak ważną. Ja najbardziej może z was mam świadomość tego, dlatego że moje imię to Wojciech. A w słowie Wojciech jest słowo pociecha. Wojciecha. Pociecha. To jest to słowo. Znaczy, nieraz mówi się pocieszny Woj. Ale to nie o to chodzi, że on jest pocieszny. Pocieszyciel. Ten, który niesie pociechę. Pociecha jakby zachęta, gdy człowiek jest złamany na duchu, gdy jest przed trudnymi decyzjami, gdy stoi przed ścianą, gdy nad głową ma spiżowe niebo, twarde, stalowe chmury. Gdy człowiek znajduje się w sytuacji trudnej, szczególnie gdy znajduje się w sytuacji utraty kogoś bliskiego, gdy znajduje się w sytuacji jakiegoś ciężkiego doświadczenia, bólu, to pocieszenie jest nieraz największym czymś, największą możliwością, największym powołaniem, największym darem, jakie możesz komuś zanieść. Tak? Więcej wartym niż rzeczy, które możesz kupić. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ pocieszenie jest jednym na pewno z darów, na pewno z pewnych doświadczeń, charyzmatów, które Duch Święty daje. Ale dla nas to słowo jest bliskie i ważne nie tylko dlatego, że akurat tak się złożyło, że służba pocieszania jest ważna i pastor ma na imię Wojciech, ale najbardziej dlatego, że to słowo z języka greckiego brzmi parakletos. A wiemy, dla nas akurat parakletos jest czymś szczególnie bliskim, ponieważ strona internetowa naszego zboru z powodów Szymon wie jedynie jakich, nosi nazwę Parakletos. Ty wiesz, dlaczego właściwie taka nazwa? No, mniej więcej. Jedynie Szymon może wie, dlaczego taka nazwa. Nasza strona internetowa nosi nazwę Parakletos. Niektórzy to wiedzą, niektórzy to wiedzą dobrze, inni pierwszy raz słyszą. Ja to nie będę tego powtarzał. Chcę natomiast zwrócić Waszą uwagę, że nie wiem, dlaczego ta strona się nazywa Parakletos. Po prostu zostało tak zgłoszone, myśmy to uznali. Niektórzy nawet uważają, spotkałem takich, że nazwa Parakletos jest nazwą własną naszego zboru. Ale to nieprawda. Póki co nasz zbór jest określany zborem Chrystusa Zbawiciela i gdzieś na jesieni będziemy musieli zrobić jakieś spotkanie, na którym zdecydujemy, czy ta nazwa pozostanie, czy będziemy odstępować, czy zmieniać, czy cokolwiek, bo jako zbór musimy podjąć taką decyzję w tym sensie, że tak się zobowiązaliśmy. Nasz zbór ma tytuł i taką nazwę Zbór Chrystusa Zbawiciela. Natomiast termin Parakletos jest nam bliski ze względu na naszą stronkę. A więc właściwie dwoma imionami się tutaj posługujemy. Parakletos na nazwę naszego internetowej strony oraz Chrystusa Zbawiciela na nazwę zboru, który reprezentujemy. Słowo parakletos jest terminem greckim, który nie znaczy Duch Święty, choćbyśmy chcieli, żeby tak znaczył. Parakletos bowiem jest terminem, który wiąże się z szeregiem różnych pojęć, a muszę to pokrótce nakreślić. Dobra? Dzisiaj to rozważanie temu służy. Po pierwsze, użyte jest w Nowym Testamencie 5 razy. 5 razy. 2 już razy przeczytaliśmy w 14 rozdziale, w 16 wierszu oraz w 26 wierszu, tak? To były 2 razy, kiedy to słowo zostało użyte. W 15 rozdziale, jeszcze na tej samej stronie Biblii, jak macie otwarte, w 26 wierszu, możecie zobaczyć, że też, gdy przyjdzie Parakletos, gdy przyjdzie Pocieszyciel, a potem trzeba obrócić karteczkę zaledwie do 7 wiersza 16 rozdziału i tam też znajdziesz po raz czwarty to pojęcie na przestrzeni 3 rozdziałów Ewangelii Jana. 16:7. A więc w 14, 15 i 16 rozdziale Jana, w czasie, gdy Jezus mówi wielką mowę, zwaną mową o ostatniej wieczerzy, ta wielka jego ważna przemowa przed uwięzieniem, mowa przy ostatniej wieczerzy, w czasie tej mowy wplata nam pojęcie pocieszyciel, parakletos. Jan to robi. Robi to, jak powiedzieliśmy tutaj, 4 razy. Raz jeszcze użyje tego w liście świętego Jana, w 2 rozdziale. I to trzeba by było przeczytać, bo to ważna rzecz jest. Pierwszy list Jana, 2 rozdział. Pierwszy wiersz, gdzie czytamy: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, któremu na imię Jezus Chrystus i który jest sprawiedliwy. To słowo orędownik to jest dokładnie to samo słowo. Parakletos. Orędownik. A więc my już tutaj, mając naszą Biblię, wiemy, że słowo parakletos może być wyjaśniane przy pomocy 2 pojęć. Pocieszyciel i orędownik, tak? To są te 2 pojęcia. To już jest jakiś krok. Chcę powiedzieć, że wyjaśnienie, kim jest ten pocieszyciel, na chwilkę zostawmy kwestię wyjaśniania słów, kim jest ten pocieszyciel, kto to jest, kto to ma być, dla nas chrześcijan jest to sprawa bardzo prosta, bardzo oczywista. Tym pocieszycielem, którego Jezus Chrystus zapowiada, o którym pisze i mówi, że pośle go do nas, że ten pocieszyciel przyjdzie, że tym pocieszycielem jest, i tutaj chciałbym zawiesić głos, aby wszyscy mogli odpowiedzieć sobie w sercu, w duchu i na głos. Duch Święty. Tym pocieszycielem, tym parakletosem, tym rzecznikiem, orędownikiem jest Duch Święty. Dla nas jest to rzecz oczywista, prawda? Czy może być tak, że patrząc się na ten tekst, choćby na ten 14-16, możemy inaczej interpretować? Ja prosić będę Ojca i dam wam innego parakletosa, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Ducha prawdy. Nie podlega najmniejszej wątpliwości, że chrześcijanin nie będzie wykładał tego w żaden inny sposób, jak tylko nazywał będzie Parakletosa Duchem Świętym, Duchem Prawdy, Duchem pochodzącym od Ojca, Duchem, który ma zamieszkać między nami, Duchem, który zamieszkuje między nami, Duchem, który jest. Taka odpowiedź prosta? I czy można mieć inną? No niestety można. Wydawałoby się, że nie, ale tymczasem okazuje się, że na każdą interpretację znajdą się chętni. Więc po pierwsze, w chrześcijaństwie pojawiają się ludzie, może, bo ja mam pewne wątpliwości, ale w II wieku pojawił się taki człowiek o wdzięcznym nazwisku Montan albo Montanus z łacińskiego, Montanus. On był we Frygii, Frygia jest w Azji Mniejszej. Gdyby tu byli studenci z Ameryki, to bym powiedział w Turcji. Ale tu nie ma studentów z Ameryki, a nasza inteligencja siedząca tutaj wie doskonale, że Azja Mniejsza to jest Anatolia. I gdzie jest, wszyscy wiedzą, prawda? I nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to dzisiejsza Turcja, bo to po prostu nie ten poziom, tak? Amerykanom trzeba, a my jesteśmy z Europy. My wiemy lepiej. A więc w tej Anatolii, we Frygii, w jednej z dzielnic Anatolii, żył sobie człowiek, który miał nazwisko Montanus i on, według niektórych zapisków, był chrześcijańskim charyzmatykiem, który mówił innymi językami, co nie było wtedy, w II wieku już tak naturalne, i prorokował, i miał jeszcze kilka innych osób, które wspólnie razem z nim modliły się i prorokowały. I wśród tych proroków pojawiały się takie, które mówią, że on jest ten Montanus, jest zapowiadanym Parakletosem. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście Montanus uważał siebie za Parakletosa? Czy został tak zinterpretowany? Trudno powiedzieć. Powiem tak, jedni mówią tak, drudzy inaczej. To znaczy jedni mówią, że Montanus uważał siebie za Parakletosa, inni mówią, że był za takiego uważany, bo nie został zrozumiany. My świątkowcy doskonale to rozumiemy. Żeby to wyjaśnić. Bardzo prosto. Jeżeli u nas na nabożeństwie pojawi się ktoś, kto mówi, tak mówi Duch Święty i poda tutaj jakieś proroctwo, to my nie powiemy, że ten, który to mówi, to Duch Święty. Ale ktoś, kto z zewnątrz przyjdzie i powie, tak mówi Duch Święty, pomyśli sobie, ten facet uważa się za Ducha Świętego. Rozumiemy. A więc możliwość interpretowania. Ktoś, kto w ten sposób definiuje, kto się tak nas określa, mówi tak, mówi Duch Święty, wcale nie myśli o sobie, że jest Duchem Świętym. Możliwe więc, że Montan wcale nie myślał o sobie, że jest Parakletosem. Ale wkrótce uważano, że on uważa, że jest. I wiecie, już później przypisano człowiekowi łatkę i mówiono, Montan uważa się za Parakletosa i tak został zdefiniowany i tak już w historię poszedł jako heretyk uważający się za wcielenie Ducha Świętego. Nie jest on jedynym, któremu takie coś przypisano, ale inni przypisywali to sobie bardzo chętnie. Znamy wszyscy takich ludzi jak David Koresh czy Jimmy Jones, znanych między innymi z tego, że zakładali jakieś sekty i uważali siebie za wcielenie Ducha Świętego. Ale jest jeden najbardziej znany, wcieliciel, nie wiem, czy takie słowo można użyć, który uważa siebie za wcielenie Ducha Świętego. Ten ktoś ma na imię Mahomet. Chodzi o tego Mahometa, założyciela islamu. Mahomet, wiemy wszyscy i może nie trzeba tego mówić, pozostawił po sobie Koran. Koran to jest święta księga islamu, która dzieli się na 114 rozdziałów, zwanych przez muzułmanów surami, 114 sur, a każde z tych rozdziałów, te rozdziały dzielą się na wiersze, czyli na aje. To tak jak u nas mamy rozdział i wiersz, prawda? Z tym, że u nich w Koranie jest to może troszkę bardziej skomplikowane, w tym sensie troszkę inne. W surze 61, pozwoliłem sobie to wczoraj odnaleźć, w 61 surze, czyli w 65 rozdziale Koranu w 6 wierszu jest napisane takie zdanie, wybaczcie, że przycytuję Koran, rzadko się zdarza, ale zróbmy to. W tym wierszu jest powiedziane o Jezusie, właściwie to Jezus mówi o sobie. Jestem apostołem Boga, mówi Jezus, syn Maryi, jak oni mówią, inaczej go nie nazywają. Do Żydów. Jestem apostołem Boga, mówi Jezus, syn Maryi, do Żydów. Przychodzę potwierdzić prawdy zawarte w Pentateuchu, czyli w Pięcioksięgu. W piśmie, które mnie poprzedziło, przepowiedzieć przyjście proroka, który po mnie nastąpi, a jego imię będzie brzmiało Ahmed, czyli Mahomet. Jezus dowodził swojego poselstwa cudami, ale niewierni Żydzi wołali, to jest zwodziciel. Tak brzmi ta szósta aja 61 sury Koranu. Jezus mówi w niej, według tej sury, według tego tekstu, mówi w niej, że on poprzedza przyjście proroka, który ma po nim nadejść, a którego imię będzie Ahmed. Możemy powiedzieć, gdzie tutaj jest o parakletosie. Otóż pozwoliłem sobie poszukać komentarzy do tej sury i w komentarzach do tej sury czytamy tak. Ahmed, czyli po arabsku także Muhammad, czyli Mahomet, to jest to samo, znaczy wysławiony, jaśniejący, świetlisty. I arabscy, islamscy komentatorzy mówią tak. Nastąpiło tutaj, mówią, pomieszanie greckich pojęć. Otóż jedno pojęcie to periklutos, to jest już ichne, więc pozwolę sobie. Periklutos znaczy, mówi pocieszyciel, z perikletos znaczy wysławiony, który tłumaczy się na Ahmed. Nie należy więc czytać paraklet, mówi tutaj komentator islamski, czyli pocieszyciel, ale periklutos, to znaczy Mahomet. Ponieważ słowo periklutos greckie wyjaśnia się arabskim Ahmed. Tylko, no właśnie, my wiemy, że tam jest napisane parakletos i że jest to napisane 7 wieków przedtem. I przez 7 wieków wszyscy wiedzieli, że tam jest napisane parakletos, pocieszyciel. I że po prostu po naszemu zwyczajnie rzecz biorąc to jest bardzo naciągany argument, żeby zmienić termin paraklet na inny bliskoznaczny, którym później będzie się wyjaśniać, że to jest Ahmed, Mahomet i ostatecznie, że ten tekst Jana 14:16 jest zapowiedzią przyjścia Mahometa. Trzeba bardzo nie tęgej głowy, albo po prostu zwyczajnie uznać, że ludzie nie znają się na Grece, żeby taki argument móc przedstawić. Ale co ciekawe, dzisiaj świat arabski jest głęboko przekonany, że Jezus prorokował o nadejściu Mahometa na podstawie tego tekstu, zapowiadając przyjście Parakletosa. Świat muzułmański do tego stopnia, że kiedy pokazujesz mu Biblię i powiesz, ale zobacz, w oryginale jest napisane Parakletos, a nie Ahmed, to oni mówią, Nowy Testament się myli, Koran ma rację. No i wtedy już nie możesz dyskutować, no bo jak Koran ma rację, no to wiesz, to jeśli w Biblii Biblia nie wie, jak ma rację, tak, jak się tłumaczy, to znaczy, że rzeczywiście argumentów żadnych tutaj użyć nie możesz. Ale chcę zwrócić tylko na to uwagę, ponieważ Mahomet jest jednym z najbardziej znanych osób, które zostały uznane przez swoich wyznawców za parakletosa. W jakimś tam sensie, tak? Jak widzimy, nawet niedokładnie parakletosa. My wiemy, że są w błędzie. Wiemy, że Jezus mówiąc tutaj o parakletosie ma na myśli Ducha Świętego, a nie Mahometa, który przyjdzie nie po to, żeby być między nami, żeby być w nas, bo tego nawet Koran nie uczy. Mahomet nie ma takiej możliwości, ale przyjdzie po to, żeby ścinać głowy niewiernym i mordować ludzi żyjących w spokoju, wysadzając się w powietrze, prawda? Nie takiego pocieszyciela zapowiadał Jezus Chrystus, nie takiego parakletosa. Jezus Chrystus zapowiadał nadejście parakletosa, który wprowadzi nas w pokój z Bogiem, a nie w stan permanentnej wojny ze wszystkimi, prawda? To jest zupełnie inny parakletos. I nawet jeśli byśmy już zupełnie pomijali kwestię literek i przestawiania sylab, to musimy powiedzieć po prostu, to jest inny parakletos. To jest zupełnie inny parakletos. Nasz w Nowym Testamencie przedstawiony parakletos jest duchem, który jest duchem prawdy, duchem pocieszenia, nie zwodzicielem mówiącym ludziom nieprawdziwe słowa o Jezusie Chrystusie. Wśród tych nieprawdziwych słów jest i również to, o czym mówiliśmy niedawno, mianowicie, że Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu. Tak mówi Koran. My jesteśmy przeciwni temu, bo wiemy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. nie tylko czynił cuda, jak tutaj czytamy w tej surze, nie tylko czynił znaki, ale Jezus Chrystus powstał z martwych. I to jest dla nas ewidentny znak, że jest naszym Panem, że jest Bogiem. Słowo parakletos, jak powiedzieliśmy, jest rzeczownikiem pojawiającym się pięciokrotnie w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie go nie ma, no bo Stary Testament jest napisany po hebrajsku i po aramejsku, więc nie może być tego słowa. Ale gdy szukamy w Septuagincie, czyli w tłumaczeniu hebrajskim na język grecki, to tam byśmy to słowo mogli raz znaleźć w księdze Hioba w 16 rozdziale, w 2 wierszu. Raz jeden to słowo. Wbrew pozorom rzeczownik parakletos rzadki, ale czasownik pocieszać bardzo częsty. Byśmy nawet powiedzieli bardzo popularny. A więc o ile słowa parakletos w niewielu miejscach znajdziesz w Biblii, to słowa parakalo, jakby powiedziała Monika, albo parakaleo, jakby powiedział ktoś mniej wprawny niż Monika z greki, mówię tutaj o naszej umiłowanej nauczycielce greki w seminarium teologicznym w Warszawie. Słowo parakaleo znaczy wzywam, proszę, albo dosłownie przywołuję. Przywołuję. Możemy też mówić przywoływać do boku, przywoływać na stronę, albo po prostu prosić o pomoc. Tutaj wobec tego słowa parakletos stoimy wszyscy wobec pewnego wyzwania. Ja osobiście jestem zwolennikiem nietłumaczenia tego słowa. Nietłumaczenia. Są takie słowa, które są nietłumaczone. I bardzo dobrze, że są nietłumaczone. Takim słowem jest na przykład słowo alleluja. Bardzo się cieszę, że jako chrześcijanie wołamy alleluja, a nie tylko chwalcie Pana. Ponieważ alleluja jest takim nawiązaniem do tej tradycji biblijnej, mówieniem, przynajmniej nawet jak człowiek nie zna hebrajskiego, nie ma pojęcia w ogóle o tym języku, to gdy zanosi modlitwę i śpiewa alleluja, to w jakiś sposób uczestniczy w tym uwielbianiu Boga w języku hebrajskim, chce czy nie chce. Ponieważ używając słowa alleluja, po prostu mówisz po hebrajsku chwalcie Pana albo chwała Panu. Prawda? Takim samym słowem, którego nie tłumaczymy na język polski, jest słowo amen, które oznacza godzien wiary. Prawda? I takim właśnie taką pieczęć stawiamy na koniec każdej modlitwy, mówiąc po zakończeniu modlitwy, z którą się zgadzamy, mówiąc amen. Czyli niech tak się stanie, godzien wiary, Panie, wysłuchaj. Tak byśmy mogli to słowo amen przetłumaczyć. Takim samym słowem, które jest nietłumaczone, jest słowo hosanna, które nie wzbudza więcej zamieszania, bo słowo hosanna znaczy Panie ratuj, albo Pan jest moim ratunkiem. I to w takim sensie jest mniej popularne, bo wydaje się, że słowo hosanna to znaczy hura, a tymczasem nie. Hosanna znaczy po prostu Panie ratuj, Pan jest moim ratunkiem. Do takich słów mogą należeć jeszcze jakieś inne, mniej lub bardziej znane, raczej już coraz mniej spotykane, ale w języku greckim ja myślę, że badacze i komentatorzy i ci, którzy tłumaczą pismo, powinni też zadbać o to, żeby dwa przynajmniej słowa nie były tłumaczone. Może jeszcze jedno czy drugie, ale dwa na pewno. Jednym z nich jest bez wątpienia termin logos, który nie powinien być tłumaczony na język polski. Powinien pozostać słowem logos, ponieważ niesie głębsze znaczenie niż tylko to, które my znamy i wyjaśniamy słowem słowo. Tu mamy to słowo logos, tak, na naszej kazalnicy. A drugim słowem jest słowo parakletos. I zwracam waszą uwagę dlatego, że gdy przyglądamy się, w jaki sposób to słowo parakletos jest tłumaczone, to musimy powiedzieć tak. W naszej Biblii, Biblii Warszawskiej, którą dysponujemy, oraz Biblii Tysiąclecia bardzo popularnej, katolickiej, ale może także Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawsko-Praskiej, Biblii Brzeskiej, a więc w protestanckich i katolickich wydaniach na język polski dominuje słowo pocieszyciel. Ale w Biblii Poznańskiej, w edycji, która jest taką edycją bardzo porządnie zrobioną, przygotowaną, pojawia się słowo zamiast pocieszyciel, słowo obrońca. A w Biblii ekumenicznej, którą też mamy, tej w Piśmie Świętym Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym, jest słowo orędownik. Już zresztą zauważyliśmy, że w liście Jana, w drugim rozdziale, jest powiedziane jak właśnie w ten sposób. Orędownik. Orędownika mamy u Ojca. Czas chyba nadszedł do tego, żeby powiedzieć, dlaczego myślę, że najlepszą rzeczą byłoby pozostawić słowo parakletos. Parakletos to przede wszystkim termin, którego, jak mówi nam jedna z badaczek języka greckiego, pani Abramowiczówna, w słowniku czterotomowym, mówi, słowo parakletos znaczyło w Grece przede wszystkim, jest to termin techniczny stosowany w sądownictwie, oznaczający obrońcę, adwokata, ale może także osoby, która wspomaga osobę znajdującą się w stanie oskarżenia, wezwaną do pomocy prawnej oskarżonej osobie. A więc parakletos to jest termin techniczny, określający właśnie taką osobę znaną nam. Adwokat, obrońca, może także osoba, która współpracuje w tym sensie. Słuchajcie, czy tam jest zawarta jakaś myśl, pocieszyciel w tym? Zawsze jak ktoś staje obok nas i wstawia się i broni nas, jest w jakimś sensie naszym pocieszycielem. Ale jest to tylko dalekie, siódme znaczenie tego słowa, tak? Siódme znaczenie tego słowa, bo to znaczy przede wszystkim obrońca. To przede wszystkim znaczy adwokat. To przede wszystkim znaczy osoba, która ma nam pomóc, wspomagać, jest wezwana do pomocy prawnej. I to ciekawe, bo to jest akurat ten motyw. Pomoc prawna. Pomoc prawna. Możemy powiedzieć sobie tak. Najbardziej chyba możemy wymienić 4 lub 5 znaczeń tego słowa parakletos. A więc po pierwsze, adwokat jako biorący w obronę, orędownik jako ten, który stoi za nami, rzecznik jako ten, który za nas mówi w naszym imieniu, ale wypowiada się, wiemy doskonale, opiekun, głównie tych, którzy są jeszcze niepełnoletni, ale także obrońca tych, którzy są pozbawieni pomocy. A więc ktoś, kto przychodzi, staje z urzędu, tak? W moim imieniu. Zdolny do udzielania zachęty, ale także zdolny do udzielania nam, nie wiem, pomocy, odwagi, pokrzepiania. Na końcu możemy użyć słowa pocieszyciel. Z tego tytułu, że właśnie te rzeczy znajdujemy w słowie parakletos, to słowo pocieszyciel nie jest takim terminem, który wydaje się najbardziej uzasadniony. Bo gdy czytamy, jak będziemy to mogli sobie jeszcze w następnych rozważaniach zwrócić na to uwagę, jak czytamy o tym, jaka będzie rola Ducha Świętego, który zostaje posłany przez Jezusa do naszych serc, który zostaje posłany do Kościoła, to jego rola nie ogranicza się do roli pocieszyciela. On nie jest tylko pocieszycielem, który nas pociesza. On jest także tym, który za nami oręduje. On jest także naszym głosem do Ojca. Kiedy nie umiesz się modlić, Duch Święty w tobie jest rzecznikiem i mówi Abba Ojcze. To on jest rzecznikiem, tak? Nie tylko pocieszycielem, który, wiesz, jesteś strapiony, to cię pociesza, ale jak nie jesteś strapiony, to jego rola się kończy. Ponieważ jego rola jako parakletosa jest znacznie poważniejsza. Jak czytamy, możliwe, że przyczyną tego, że to słowo pocieszyciel pojawia się. Jest taki tekst, który przywołam specjalnie, bo wydaje się bardzo ciekawy, z Izajasza, z 51 rozdziału. I w 51 rozdziale, w wierszu 12 u Izajasza odnajdujemy takie słowo. Wiersz 12. Ja, mówi Pan, ja jestem. To jest takie mocno podkreślone. W Septuagincie sprawdziłem, jest 2 razy ego eimi. Ja jestem, ja jestem. Ja jestem tym, który was pociesza. Ja jestem tym, który was pociesza. albo w innym przekładzie to podwójne ja jestem należy tłumaczyć tylko ja, bo on, Żydzi używali przez mnożenie takich, jak mówili, miejsce święte świętych, to oni chcieli powiedzieć po prostu najświętsze, tak? Bo oni nie mieli takiego stopniowania, jakie my znamy. A więc ja jestem w znaczeniu tylko ja jestem waszym pocieszycielem. Tak mówi Izajasz. Nie ma innego pocieszyciela. Ja jestem waszym pocieszycielem, mówi Pan. Tak mówi 51 rozdział. Tylko ja jestem tym, który was pociesza. Tylko u mnie znajdziecie pocieszenie. Tylko ja jestem w stanie was podnieść na duchu. Tam jest rzeczywiście użyte to w znaczeniu czasownikowym, czyli parakaleo. A więc w tym znaczeniu czasownikowym. Ja jestem tym, który was pociesza. I chcę powiedzieć tak, Jezus rozpoznaje siebie jako pocieszyciela, tak? Bo mówi też w Ewangelii Jana, przepraszam, w liście Jana mówi, że jakby ktoś zgrzeszył, mamy parakletosa, który siedzi, czy stoi po prawicy Ojca. Mamy parakletosa, mamy obrońcę. Rozumiemy? Tu nie chodzi tylko o tego pocieszyciela, który stoi, bo pocieszyciel powinien stać przy boku ojca, tylko wtedy, gdy ojciec patrzy się na dzieci, jest załamany, tak? Patrzy na dzieci, co tu się wyrabia? Te moje dzieci miały być fajne, są po prostu do niczego. I Jezus stoi i pociesza ojca. Mówi, ojcze, no zobacz, on może nie jest z nimi tak źle. Ojcze, zobacz, z tego jeszcze coś wyrośnie. Z tego to już nic nie będzie, ale ten, dajmy mu jeszcze szansę. W tym sensie ten pocieszyciel stoi raczej przy ojcu, żeby go pocieszać, patrząc się na to, co się z nami dzieje. Ale tekst mówi, on jest parakletosem. On jest naszym obrońcą i to rozumiemy. Przychodzą oskarżenia, przychodzi diabeł i mówi, zobacz, jaki jest twój synek. Zobacz tą twoją córeczkę piękną, zobacz, jaka ona jest, prawda? Jest takie ziółko, zobacz, a ona to, a ona tamto. I stoi Jezus Chrystus obok tronu Ojca i jaką funkcję pełni? Funkcję obrońcy, funkcję naszego rzecznika, funkcję tego, który stoi w takiej pozycji wobec nas, adwokata. Jest tym, który będzie nas bronił. Nie będzie nas bronił wbrew prawdzie, to znaczy nie będzie, wiecie, adwokatem mafijnym, takim, który wie, że to są zbrodniarze, ale umie znaleźć kruczki prawne, ale będzie kimś, kto skutecznie będzie bronił. My nawet nie wiemy, jakimi mechanizmami się będzie posługiwał. Może powie tak, no rzeczywiście zobacz, jak on wygląda, ale znasz jego rodziców? Albo dziadków? Wiesz, co to byli? Jak z takiego czegoś mogło... Wiesz, to taki całkiem dobry jest, jak na takich rodziców. No nie wiem, jakich argumentów, pewnie to nie będzie argument, którym się posługuje, ale chcę powiedzieć tak, on zna wszystko nasze, wiesz, kiedy postępujesz w taki sposób, który cię zadziwia przed sobą samym, kiedy zaczynasz się zastanawiać, jak mogłeś to zrobić, jak mogłeś do tego pozwolić, jak mogłeś na to się zgodzić, albo co ty mogłeś myśleć, gdy robiłeś takie rzeczy, gdy sam nie bardzo siebie rozpoznajesz i nie wiesz, jak to, jakim cudem to mogło się zdarzyć, to on wie, że to są różne zjawiska, które są gdzieś wewnątrz ciebie, plątaniną różnych ciemnych korytarzy, które się po prostu z jakichś powodów niezrozumiałych dla siebie dałeś plątać. I on jest w stanie i jest naszym rzecznikiem, a jego krew jest tym, co nas oczyszcza, obmywa i taka jest jego rola. Taka jest rola Jezusa stojącego u tronu Ojca, aby się za nami wstawiać. Ale taka sama jest rola Ducha Świętego, który stoi z kolei przy naszym boku. Jezus stoi przy boku Ojca, Duch Święty stoi koło naszego boku. Właśnie nie tyle po to, żeby nas pocieszać, ale właśnie przede wszystkim po to, żeby brać nas w obronę. Przed kim? Oj, jest kilku oskarżycieli, prawda? Pierwszym oskarżycielem, który się pojawia przy naszym uchu zaraz, jak coś narozrabiamy, to jest diabeł, tak? Który przyjdzie i powie ci, i ty jesteś chrześcijanin i coś takiego zrobiłeś, już nie jesteś chrześcijanin, już koniec, już po tobie. Już ci Pan Bóg tego nie przebaczy. Myślicie, że żartujemy? Nie. Nie, nie. Jest tak wielu ludzi, którzy przestali chodzić za Chrystusem, którzy również przestali bywać w kościele z tego powodu, że im ten głos nie dał spokoju. Uwierzyli w to, że Bóg im nie odpuści. Uwierzyli w ten głos, który im mówił, nie dasz rady, nie ma szans. Już po tobie. Uwierzyli w ten głos. Bo to wszystko opiera się na wierze. Albo uwierzysz w to, co mówi ci ten głos. Może to być głos diabła. Może to być głos twojej przyjaciółki. Może to być głos nawet twojej matki, która mówi, jesteś do niczego, jesteś po prostu do luftu. Możesz w to uwierzyć. Może to być głos twojego sumienia. Może to być głos Twojego serca. Głos, który mówi Ci bardzo wyraźnie: słuchaj, to, co zrobiłeś, jest po prostu niewybaczalne. I wiesz, jeśli uwierzysz w ten głos, jeśli całą swoją uwagę skupisz wyłącznie na tym, co zostało Ci przekazane przez to słowo pochodzące gdzieś z zewnątrz, to może to zniszczyć Twoją wiarę, Twoją ufność, Twoje życie chrześcijańskie. To może to spowodować, że stwierdzisz: jestem do niczego, do luftu, a może to prowadzić do depresji, a może to prowadzić do samobójstwa. To jest prawda? Niestety. Dlatego przy Twoim boku został postawiony ktoś, nie tylko ktoś, kto będzie Cię pocieszał, mówił: cacy, cacy, nic się nie stało, wiesz, pocieszyciel, ale będzie stał ktoś, będzie stał fachowy obrońca, tak? Takiego, na którego byś sobie nigdy nie był w stanie pozwolić, którego nie mógłbyś opłacić. Obrońca, który doskonale zna po pierwsze Twojego wroga, który stoi z drugiej strony, a po drugie Twoje serce, ale jednocześnie zna jeszcze kogoś, kto jest ważny w tym wszystkim. Zna sędziego. I tutaj mogą nam przychodzić różne myśli, bardzo słuszne nam do głowy, mianowicie takim: czy to jest na pewno sprawiedliwe, kiedy obrońca jest krewnym sędziego? I powiem tak, jako chrześcijanie chcemy powiedzieć tak: i Bogu dzięki, że tak jest. A czy to jest sprawiedliwe? Niech osądzi ten, który jest sprawiedliwy. I wiemy, że on powie, że to jest sprawiedliwe. Dlatego bez względu na to, co nam będą ludzie mówić, że to jest niesprawiedliwe, że to jest jakiś nepotyzm albo jakieś inne coś, to my chcemy powiedzieć tak: Bóg z jakichś powodów postanowił wziąć sobie za obrońcę kogoś samego siebie, tak? Bo czytaliśmy u Izajasza, jeszcze raz przypomnę: ja i tylko ja jestem Twoim pocieszycielem, tak? Jestem tylko ja jestem Twoim pocieszycielem. A Jezus Chrystus mówi: a ja poślę Wam innego pocieszyciela. I ten inny pocieszyciel nie może być innym niż Bóg. Choć nie jest tym samym, co Ojciec. To jest właśnie piękno chrześcijaństwa, które pokazuje nam, że ten jeden pocieszyciel jest jednocześnie innym pocieszycielem. Do tego jeszcze na chwilkę na to zwrócimy uwagę. Ale chcę powiedzieć tak: Bóg postanowił obok nas postawić orędownika, adwokata. Właśnie z greckiego parakletosa, który będzie stał obok nas i który będzie nas fachowo brał w obronę. Gdy nas atakuje zły i gdy nam mówi, że jesteś do niczego, że jesteś do kitu, że się nie nadajesz, że w ogóle już po tobie, to on w twoim sercu mówi tak: Bóg jest miłością, Bóg jest w stanie ci to odpuścić, Bóg, jeśli tylko uwierzysz, weźmie wszystko pod uwagę, ale przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa i to może obmyć. I to jest kwestia już taka: komu uwierzysz, tak? Który z tych dwóch obrońców, czyli ten obrońca i ten oskarżyciel, słowo diabolos znaczy oskarżyciel, tak? Słowo paraklet znaczy obrońca. To są terminy techniczne wzięte prosto z sądu. Komu z nich uwierzysz? Wiesz, sędzia słucha obrońcę i słucha oskarżyciela i potem bierze pod uwagę różne fakty. I ty jesteś zaskakująco w swojej sprawie też bardzo często sędzią. I mówisz tak: oskarżyciel ma rację. Nie wierzę obrońcy, bo ma słabą linię, mówiąc: wiesz, był przemęczony, był rozczarowany czymś, był rozgarnięty, nierozgarnięty, był nie wiem jaki. Gdy bierzesz pod uwagę i myślisz sobie: oskarżyciel ma rację. A ja się chcę zapytać: a po czyjej stronie stanie Bóg i komu uwierzy? Oskarżycielowi czy obrońcy? Odpowiedz na to sam. Bo ty możesz stanąć nieraz i powiedzieć tak: oskarżyciel ma rację. To jest prawda, co on o tobie mówi. To jest prawda, co mówi o tym, co jak się zachowałeś, jak postąpiłeś, co zrobiłeś. Oskarżyciel ma pełnię rację. To jest prawda? Zachowałeś się, jak się zachowałeś, tak? Nie pomodliłeś się rano. Nie wiem, czy jest jeszcze coś gorszego, ale rano nie zmówiłeś modlitwy. Nie wziąłeś Biblii w ręce. Nie wiem. A może zrobiłeś jeszcze coś gorszego. Choć nie wiem, co jest możliwe jeszcze gorszego. Dopuściłeś się czegoś jeszcze okropniejszego. Nie wiem. A sobie podłóż pod to coś. Przychodzi do ciebie diabeł i chce powiedzieć ci po prostu: Taki właśnie jesteś. Jesteś nierzetelny, nie można na ciebie polegać, nie można na ciebie liczyć. Po prostu ja nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek Pan Bóg może cokolwiek mieć z tobą wspólnego. Chcę powiedzieć tak, i dlatego Bóg posyła przy twoim boku, a więcej, do twojego serca. Nie tylko posyła cię kogoś, kto będzie stał obok, ale posyła kogoś, kto pokona tego, który w serce potrafi zadać taki kłam i ciężar i taką ranę głęboką wbić. Bo w sercu jest twój problem, tak? Nie na zewnątrz. Jezus mówi, nieczystość nie pochodzi z zewnątrz. Nie pochodzi z kubków, nie pochodzi z nieobmytych rąk. Nieczystość nie pochodzi od tego, co jest na zewnątrz. Nieczystość pochodzi z serca. Dlatego ty musisz mieć kogoś, kto cię oczyści. Ale też kto będzie stał na straży i pilnował twojej czystości. I do tego jest posłany Parakletos, który nie tylko pociesza. On jest przede wszystkim tym, który jest twoim orędownikiem. Tym, który jest twoim adwokatem. Musimy powiedzieć, ten Święty Duch, którego tutaj przywołujemy na to miejsce, jest właśnie taką postacią. Jego zadaniem jest aktualizowanie poselstwa Jezusa Chrystusa. On bierze ciebie i mnie w obronę. On bierze Kościół w obronę, ale on bierze także Jezusa Chrystusa w obronę. I to chcemy też powiedzieć. Ponieważ świat mówi, że Jezus Chrystus się myli. Świat mówi, że Jezus Chrystus nie jest tym, kim jest naprawdę. Zgadzamy się? Świat mówi, że Jezus Chrystus nie powstał z martwych. Świat mówi, że Jezus Chrystus był tylko jednym z nauczycieli, jednym z Mesjaszy przez małe M. I przychodzi Duch Święty, który poświadcza w pełni, jakby objawia prawdę i mówi, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. Duch Święty jako parakletos, nie tyle jako pocieszyciel, tylko jako rzecznik, jako orędownik, staje po stronie Jezusa Chrystusa i objawia nam, kim jest Jezus Chrystus. Parakletos nie został posłany tylko po to, żeby nas pocieszyć. Nie został tylko posłany po to, żeby umożliwić nam tę walkę. Parakletos został posłany, aby pokazać, kim jest Jezus Chrystus. Taka jest prawda? Parakletos w całości jest jakby skupia swoją uwagę na Jezusie Chrystusie. I to, że my dzisiaj stajemy i mówimy, Jezus Chrystus zmartwychwstał, Jezus Chrystus żyje, Jezus Chrystus jest moim Panem, jest możliwe dzięki temu, że Parakletos w tobie to poświadcza. Ponieważ Parakletos bardziej niż na tobie i na twoich wewnętrznych walkach skupiony jest na Jezusie Chrystusie. Abyśmy my, jako głos tego Parakletosa, jako głos Ducha Świętego, mogli wypowiedzieć świadectwo. Jezus Chrystus żyje. Świat się myli, mówiąc, że Jezus umarł i pozostał w grobie. Świat się myli, mówiąc, że Jezus nic nie może. Świat się myli, mówiąc, że Jezus Chrystus jest słabym, mało skutecznym Bogiem. Jezus Chrystus jest potężnym Zbawicielem, który już jest objawiony jako ten, który jest Panem nad śmiercią, ale jeszcze objawi się w pełni i jeszcze będziemy mogli go oglądać, kiedy przyjdzie chwale i zostaną położone u jego stóp wszyscy jego nieprzyjaciele. I nie tylko śmierć, ale także piekło, diabeł, wszystko to będzie pod jego stopami. Duch Święty nam to wewnątrz poświadcza. Po to poświadcza, żebyśmy mogli być wyraźnym głosem tego adwokata. I gdy ludzie mówią, słuchaj, a może Jezus się myli, to ty z całą mocą stajesz i mówisz, nie myli się. Poświadcza mi to moje sumienie, wszystko co we mnie mówi, Jezus Chrystus jest tym, za kogo się podawał. Czemu tak mówisz? Nie masz na to żadnych dowodów. Bym powiedział, 2000 lat dzieli cię od tego wydarzenia. A jednak jest to dla ciebie najbardziej żywe doświadczenie, jakie stało się moim udziałem, twoim udziałem. Dlatego, że ten Duch Święty to sprawia, tak? On to sprawia, ponieważ ta sprawa Jezusa Chrystusa, sprawa Jego sądu, sprawa Jego wyroku jest sprawą, która jest najwyższej wagi i ciągle żywa. Jest to sprawa, która się nieustannie toczy. Możemy powiedzieć, rozprawa Jezusa Chrystusa toczy się nieustannie na oczach świata. Ciągle się Go oskarża, ciągle się oskarża z Nim razem Ojca. Pokazuje się ciągle fałszywych świadków, Mahometa, inne bzdury. A my jako chrześcijanie stoimy i mówimy tak, Duch Święty potwierdza nam, że Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że Jezus Chrystus przyjdzie w chwale i wiemy, że to nastąpi. A gdy przyjdzie, zostanie pokonane wszystko to, co jest złem i wszystko to, co jest niemocą. Tym jest Duch Boży, Parakletos, rzecznik, orędownik, adwokat. Czytamy o nim, że jest w stanie nauczać. Ten duch, czytamy, naucza i przypomina, mówi nam 26 wiersz 14 rozdziału. Ale mówi także, że ten duch słucha, 16 rozdział 13 wiersz Ewangelii Jana. Ale ten duch też ustanawia. Ustanawia starszych, ustanawia w kościele episkopów, Dzieje Apostolskie 20-28. Wprowadza we wszelką prawdę, mówi 16 rozdział Jana, 13 wiersz. Składa świadectwo, mówi Dzieje Apostolskie 5-3. Duch Święty objawia swoją wolę. Duch Święty udziela darów, mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Duch Święty jest kimś, kogo można zasmucić. Jest kimś, kto przynagla, jest kimś, kto mówi, jest kimś, kto obmywa, zstępuje, jest kimś, kto pokonuje, usprawiedliwia, uświęca, otacza chwałą, zapowiada, objawia, zna, używa słów, woła, postanawia, postępuje, bierze, przekonuje, powiela, nie pozwala. Moglibyśmy nie taką listę wymienić. Czemu ją przywołuję? Abyśmy zobaczyli, że ten duch jest osobą, która ma wszystkie cechy osoby. I jest tą osobą, która została, jest jakby obecna w twoim sercu, gdy ją przyjąłeś. Jest inna od tylko od jakiejś nieokreślonej mocy Bożej. Księga Zachariasza, rozdział 4, wiersz 6 mówi tak. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Pamiętacie to słowo? Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Duchowi Świętemu to się stanie. Jeszcze raz. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Bóg nie tylko daje moc i siłę, ale daje też Ducha Bożego. To dzięki Duchowi Świętemu to się stanie. Jeszcze raz, zwróćmy na to uwagę. Duch Święty nie jest wyłącznie mocą i siłą, jak się nieraz głosi. Jest kimś, kto jest ponad siłę i ponad moc. Duch Święty jest tym, który czyni cuda i czyni je jakby nie tylko Bóg ze swojej mocy. Nie dzięki mocy i dzięki sile, ale dzięki Duchowi Świętemu. Mówi tutaj w Dziejach Apostolskich Piotr do zgromadzonych w domu Korneliusza. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. A więc nie tylko mocą i mocą, nie tylko siłą i mocą, ale mocą i Duchem Świętym, tak? Moc to nie to samo, co Duch Święty, bo inaczej byłoby napisane, który go namaścił mocą, albo którego namaścił Duchem Świętym, czytaj mocą. A tu jest napisane, namaścił go mocą i namaścił go Duchem Świętym, tak? To są dwie różne rzeczy. W liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu czytamy, bo nasze głoszenie, głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się poprzez słowo, ale przez moc i przez Ducha Świętego. Tak? Czyli widzimy wyraźnie, że Bóg ma różne argumenty do przekonania nas. Takim argumentem jest słowo, takim argumentem jest moc, ale takim samym argumentem i jeszcze może mocniejszym jest Duch działający w nas. To nie jest wszystko to samo. Niektórzy chcą postawić znaki równości, mówić moc to samo, co Duch Święty. Siła to samo, co Duch Święty. My chcemy powiedzieć, Bóg ma do dyspozycji moc i siłę, ale ma do dyspozycji swojego Ducha, który jest tym właśnie parakletosem, o którym tutaj mówi Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę w 16 rozdziale, w 16 wierszu tego naszego tekstu, który czytamy dzisiaj, gdzie Jezus mówi, ja prosić będę i dam wam innego pocieszyciela. Zwróćmy uwagę na słowo innego pocieszyciela, ponieważ to słowo może powodować pewne zamieszanie, szczególnie w kontekście 51 rozdziału Izajasza, gdzie czytaliśmy ja i tylko ja jestem waszym pocieszycielem. Co to znaczy innego pocieszyciela? Zwrócę waszą uwagę taką prostą, prostacką wręcz analizą. Tutaj mamy, mogę poprosić, masz może swój zegarek? Mogę poprosić? Nie, nie jest do pokazywania, ale też jest dobry. A mogę poprosić jakiś damski zegarek? Ktoś ma, bo nie boi się.
No ja mam taki popsuty. Mhm.
Ja miałem damskie.
Ja, ale to jest męskie akurat.
Tak? No to jest, bo jeszcze jeden tutaj. Pójdź na.
Zbieram zegarek. Przepraszam, takie małe doświadczenie zrobimy, dobra? Będę się teraz zastanawiał nad tym. Męskie zegarki lub męskie zegarki. Bo nie wiem. Haniu, nie chciałbym. Jeśli ty mówisz, że to jest damski, to jest damski. A więc niech będzie damski. Ale mój tatuś miał identyczny. Może on miał damski i całe życie myślałem, że to jest damski. To jest męski, to jest męski zegarek. To może też jest męski zegarek. Ale ewidentnie, gdybym taki założył, to bym trochę głupio wyglądał.
Dlaczego?
Nie wiem. To jest ewidentnie damski zegarek, tak? To jest prawdopodobnie damski zegarek. Skoro go Hania ma, to znaczy damski. Chcę powiedzieć tak, te dwa zegarki to są męskie zegarki. Czy to są takie same zegarki? One są podobne, tak? Możemy powiedzieć tak, patrzę się na ten zegarek. Patrzę się na te zegarki i myślę sobie tak, umiem powiedzieć, że to są męskie zegarki. Staję przed ladą i mówię, aha, to są męskie. Gdy zobaczę taki, to powiem, że to jest damski zegarek, tak? A te patrzące wiem, że to jest... może sobie dziewczyna kupić taki i nosić, bo lubi męskie zegarki, tak? A może sobie chłopak jakiś kupić i być nienormalny, tak? Bo lubi takie zegarki. Nie. Chcę zwrócić waszą uwagę, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem. To są męskie zegarki, ale mimo, że one są męskie, to są inne, tak? Inne, chociaż tego samego rodzaju, tak? Inne tego samego rodzaju. Ale gdy bierzemy takie dwa zegarki, to musimy powiedzieć, one są inne, ale są też innego rodzaju, tak? Mamy więc takie dwa pojęcia. Inny tego samego rodzaju lub inny nie tego samego rodzaju, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz będę musiał pooddawać te zegarki. Szkoda, bo się już trochę przyzwyczaiłem, ale... Pamiętając jeszcze w głowie, mając te inne tego samego rodzaju, zwróćcie uwagę jeszcze raz na ten tekst. Tu jest napisane tak. Ja poślę wam innego pocieszyciela. Grecy mają dwa słowa, które określają słowo inny. Słowo allos, znaczy inny, ale tego samego rodzaju, męski, choć inny. To nie jest ten sam zegarek. Inny, ale tego samego rodzaju. Lub heteros, to znaczy inny, innego rodzaju. Możesz być inny tego samego rodzaju, mężczyzną, możesz być inny, innego rodzaju. I wtedy będzie wiadomo, to kobieta, tak? Albo kobiecy zegarek. Jakie tu jest słowo użyte? Allos czy heteros? Kiedy Jezus mówi, prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. Tu jest użyte słowo allos. Czyli inny, ale tego samego rodzaju. Czyli taki jak ja. Taki jak ja. Ponieważ ja jestem taki jak Ojciec i ten Duch, którego ja poślę, jest taki tego samego rodzaju, chociaż jest inny, tak? To nie jestem ja, to nie jest Ojciec, to nie jesteśmy my. To jest ktoś inny, ale należący do tego samego rodzaju. I to precyzuje bardzo Greka, pięknie ukazując allos, inny, ale tego samego rodzaju. Czytaliśmy o tym i chciałbym zakończyć to rozważanie takim stwierdzeniem, bo może już jest troszkę przydługo i przynudno, ale ja bym chciał, siostry, bracia, żeby to jakoś tak się jakoś zamknęło. Duch Święty jest, my chcemy powiedzieć tak, jest parakletos, jest orędownik, jest adwokat, albo jest, mówiąc po polsku po prostu zwyczajnie, jest orędownikiem, jest adwokatem, jest opiekunem, jest obrońcą tych, którzy są słabi. Każdy z nas, jako chrześcijanin, a może jeszcze bardziej jako niechrześcijanin, miał poczucie i doświadczył, że nie jest człowiekiem, który może na sobie do końca polegać. Każdy z nas doświadczył swojej słabości, każdy z nas doświadczył swojej niemocy, każdy z nas doświadczył swojego ograniczenia, każdy ma takie doświadczenie. Mamy je jako ludzie, mamy je również jako chrześcijanie. Mogli nam niektórzy wmówić, że jako chrześcijanin nie będziesz już doświadczał klęsk, nie będziesz doświadczał trudności, nie będziesz doświadczał kłopotów, ale to nie Pan Bóg tak powiedział, to niektórzy ludzie tak mówią. Wiele doświadczeń jest udziałem sprawiedliwego, powie psalmista, tak? Ale Bóg wyprowadzi go ze wszystkich. Wiele trudności spada na człowieka sprawiedliwego, ale Bóg go będzie wyprowadzał. To nie jest tak, że na sprawiedliwego nie spadają trudności. To nie jest tak, że sprawiedliwy nie przeżywa trudności. To nie jest tak, że sprawiedliwego omijają kłopoty. To nie jest tak, że sprawiedliwy zawsze mu się szczęści. Sprawiedliwego dotykają problemy, ale Bóg będzie nas z nich wyprowadzał. Po swojemu, po swojej ścieżce, tak jak On chce. I tutaj do tej jakby funkcji potrzebny jest nam ten ktoś, kto nas wyprowadza. Wiesz, spadłeś do wielkiego dołu, jesteś w wielkim bagnie, trzeba cię skądś wyciągnąć. Bóg tam schodzi na sam dół, spuszcza linę i obwiązuje cię i wyciąga. To nie jest tak, że On cię uczy z wysokości, mówi: słuchaj, weź tą rękę i tę rękę rozłóż i rób sobie tak nad głowami i zacznij się wznosić. Nie, On schodzi tam, On cię opatruje, owija i On cię podnosi. Tak? Sam nie wyjdziesz z wielu problemów. Jeśli jakoś doświadczasz lęku, doświadczasz niemocy, przestajesz się, zaczynasz się bać, przestajesz się czuć bezpiecznie. Potrzebujemy kogoś, kto da nam dobrą radę, mówiąc językiem Małgosi. Potrzebuje kogoś, kto jest mądry, kto wie lepiej. Duch Święty, a dokładnie przedstawiony pod tym tytułem Parakletos, to jest ktoś, kto jest mądry. Bo przecież, wiesz, możesz mówić różne rzeczy o sądzie, o prawnikach, o sędziach, o adwokatach, ale nie możesz powiedzieć, że są głupi. Możesz wiedzieć, że oni nie walczą zawsze o prawdę. Nieraz walczą o pieniądze, swoje pieniądze, tak? Możesz mieć do nich pretensje i tak dalej, ale musisz wiedzieć, że to są ludzie, którzy są jednymi z najbardziej inteligentnych ludzi, tak? A gdyby ktoś miał wątpliwości, to zapraszam go na Wydział Prawa. Obok Wydziału Medycyny prawo jest jednym z takich kierunków, w których po prostu liczy się olbrzymia ilość zapamiętałych materiałów na pamięć, wbitych, wkutych. Tak? Metafor, zdań, powtórzeń łacińskich, polskich, paragrafów na pamięć. Chcemy to powiedzieć. Duch Święty, który jest obok ciebie, jest kimś, kto jest mądry. Kto jest najmądrzejszy. Takiego masz doradcę. Bóg nie posłał ci doradcy, który byłby, powiedzmy sobie, mniej rozgarnięty od twojego oskarżyciela. Wręcz przeciwnie. Duch Święty jest mądrzejszy od twojego oskarżyciela. Duch Święty jest mądrzejszy, ma jakby pełniejszą wiedzę, ale też jest po prostu nieograniczenie mądry w porównaniu z ograniczeniem mądrą linią oskarżenia, tak? Jeżeli uświadomisz sobie to, to uświadomisz sobie, że jeśli się gdzieś potkniesz, przewrócisz i ewidentnie oskarżyciel wyskoczy i powie: słuchaj, on zrobił błąd, zobacz, zgrzeszył i tak dalej, to wiedz, że po stronie swojej masz obrońcę, który jest nieskończenie mądrzejszy od oskarżyciela. On przekona każdego, że oskarżyciel jest w błędzie. Taki jest Parakletos. Jeżeli więc przyjmujesz go, jeżeli poznajesz go, to jest kimś, kto udziela ci dobrej rady, który jest w stanie wyprowadzić ciebie z twojego sposobu myślenia. Potrzebujesz, prawda, dobrej rady. Potrzebujesz kogoś, kto ci taką dobrą radę da. Potrzebujesz kogoś, kto będzie mógł odpowiedzieć na zło, którego się dopuściłeś. Ponieważ gdy dopuszczasz się zła, On nie chce go wybielić. Taki jest. I chcemy to powiedzieć. On nie nazywa zła, które czynisz dobrem. On to zło nazywa złem. I kiedy przychodzi do ciebie, nie przychodzi jako oskarżyciel, aby powiedzieć ci: dopuściłeś się złego, ale przychodzi jako ten, który cię napomina. I mówi ci: słuchaj, i tak dalej, nie idź tą drogą, nie idź tą ścieżką, nie idź tym szlaczkiem, nie postępuj tak, bo tak nie można robić, jeśli się idzie za Bogiem. To nie jest potępienie, to jest napomnienie. Parakletos więc jest takim kimś, kto napomina. To jest prawda? To się zawiera w tym. Parakletos bowiem nie ma zamiaru nazywać zła dobrem. Ale Parakletos to także ktoś, kto jest silny, a my potrzebujemy silnego obrońcy. Wiemy, że potrzebujemy silnego obrońcy, ponieważ silne jest oskarżenie, które jakby jest w naszą stronę wymierzone. Silne jest oskarżenie wymierzone w naszą stronę. Potrzebuję więc silnego obrońcy, potężnego obrońcy. Jeżeli jestem świadomy tego, jakie są moje ludzkie możliwości, jakie są moje ludzkie zdolności, jakie są moje ludzkie ograniczenia, jakie są moje ludzkie słabości, to także muszę dzisiaj powiedzieć parakletos, parakalo, przywołać go do boku, zaprosić go do boku, zaprosić go do siebie, żeby przy mnie stanął. Ponieważ wiem, że ja sam z siebie mam ograniczone możliwości i nie jestem w stanie pomóc sobie. Nie jestem w stanie obronić się przed wszystkimi pokusami, które przychodzą. Nie jestem w stanie być mądry i znać odpowiedzi na wszystkie trudne zagadnienia życiowe. Musimy podejmować tak wiele różnych decyzji, tak wiele trudnych decyzji i tak bardzo trudno jest nieraz rozróżnić, która jest dobra, która zła, która jest właściwa, która niewłaściwa, że inaczej jak tylko wołać: Panie, przyślij do mojego boku kogoś, kto będzie miał dobrą radę. Poślij mi kogoś, kto będzie mógł mnie natknąć dobrą radą. Jeśli tego nie zrobimy, to po prostu można zabłądzić w gąszczu wszystkich trudnych, codziennych, normalnych decyzji, o których tak pięknie Gosia powiedziała. Jeśli sobie uświadomimy, kim jest paraklet, kim jest parakletos, to nieustannie będziemy prosić, żeby Bóg go stawiał przy naszym boku, bo wiemy, że on nigdy nie jest wymierzony przeciwko nam, ani nie chce naszej zguby, ani nie chce naszego nieszczęścia, ale to jest ten, który jest naszym rzecznikiem, obrońcą, jest naszą pomocą, jest mądrą radą, jest naszym pocieszeniem. Pozostańmy więc przy parakletosie, nie wprowadzając pocieszyciela, bo wiemy, że to jest ktoś więcej niż tylko ten, który pociesza. On jest parakletos. I niech takim zostanie. Amen. Amen.